Otwórzmy ponownie Ewangelię Mateusza, rozdział 27, aby kontynuować nasze rozważanie wszystkiego, czego nauczał Jezus. Rozważamy Ewangelię Mateusza, aby okazać posłuszeństwo ostatnim wierszom zapisanym w tej Ewangelii, gdzie Jezus nakazał swoim uczniom, aby nauczali czynić to wszystko, co Jezus im przykazał. I Jezus przekazał to nauczanie w swoim życiu, w swoich słowach i w okolicznościach, przez które prowadził swoich uczniów, i w różnych wydarzeniach, które są zapisane w Ewangelii Mateusza. I ostatnio przyglądaliśmy się temu, co wydarzyło się na krzyżu, gdzie Jezus wołał: wykonało się. I w 51 wierszu czytamy, że zasłona świątyni rozdarła się na dwoje od góry do dołu. I to samo czytamy w innych Ewangeliach. I jakie to miało znaczenie? Po pierwsze, jak już ostatnio mówiłem, zostało otwarte wejście do miejsca najświętszego. O tym czytamy w liście do Hebrajczyków. W Starym Testamencie zasłona symbolizowała brak wstępu do miejsca najświętszego. W liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale i 8 wierszu czytamy, że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona, dopóki stoi pierwszy przybytek. I to właśnie symbolizowała ta kurtyna. Ale gdy ta zasłona została rozerwana, droga do miejsca najświętszego została otwarta. W Starym Testamencie Boży ogień płonął w miejscu najświętszym. Przybytek Starego Testamentu był podzielony na trzy części: zewnętrzny dziedziniec dostępny dla wszystkich i sam przybytek był złożony z dwóch części: miejsce święte i miejsce najświętsze. I pomiędzy tymi dwoma wisiała ta gruba zasłona. I arcykapłan mógł wejść do miejsca najświętszego tylko raz w roku, w dzień przebłagania. Poza tym dniem nikt tam nie miał wstępu. Tam też znajdowało się miejsce miłosierdzia. I Bóg przebywał w tym miejscu najświętszym. Bóg mówił, że przemawia spośród cherubów, które znajdowały się nad tym miejscem miłosierdzia. I to oznaczało, że człowiek nie mógł wchodzić do Bożej obecności. I nikt w Starym Testamencie nie mógł tego zrozumieć. Co symbolizowała ta zasłona? Wszystko w Starym Testamencie coś symbolizowało. Szabat symbolizował wewnętrzne odpocznienie. Obrzezanie symbolizowało porzucenie ufności pokładanej w ciele. Krew baranków symbolizowała krew Jezusa Chrystusa. Słup obłoku symbolizował prowadzenie przez Ducha Świętego. Faraon był symbolem szatana, a Egipt symbolem świata. Przejście przez Morze Czerwone jest obrazem chrztu. Kanaan jest obrazem zwycięskiego życia chrześcijańskiego. Olbrzymi są symbolem pożądliwości ciała, którzy mogą być pokonani. Przejście przez Jordan symbolizuje drogę krzyża i bycie ukrzyżowanym i pozostawanie w tym miejscu na stałe i tak dalej. Wszystko miało jakieś znaczenie. Ogień, który spoczywał na przybytku, był obrazem mocy Ducha Świętego i chwały Boga. Cóż więc symbolizowała ta zasłona? To niezwykle ważne, byśmy to zrozumieli, ponieważ gdy ona została rozerwana, coś wielkiego się stało. Przybytek był także obrazem człowieka, ponieważ człowiek jest nazwany przybytkiem Boga. Literalne tłumaczenie Ewangelii Jana 1,14 brzmi: Słowo stało się ciałem i zamieszkało w przybytku pośród nas. Pierwszy list do Tesaloniczan 5,23 mówi nam, że człowiek też składa się z trzech części, tak jak przybytek: ciało, dusza i duch. Jedna część jest widoczna, tak jak zewnętrzny dziedziniec, który reprezentuje ciało, a dwie części są ukryte, tak jak święte i najświętsze miejsce w przybytku były ukryte. I one reprezentują duszę i ducha. I pomiędzy duszą a duchem jest ta gruba zasłona, która uniemożliwia Duchowi Świętemu zamieszkanie w ludzkim duchu. W Starym Testamencie Duch Święty nie mógł zamieszkać w duchu żadnego człowieka. A więc mamy dwie lekcje, których możemy nauczyć się, patrząc na tą grubą zasłonę. Po pierwsze, że człowiek nie może dostać się do Bożej obecności, ponieważ coś mu to uniemożliwia, i także Bóg nie może zamieszkać w duchu człowieka, bo też coś go powstrzymuje. I ta przeszkoda została usunięta, kiedy Chrystus, umierając, zawołał: wykonało się. I to jest niezwykle ważne, byśmy to zrozumieli, ponieważ tutaj też Jezus nas czegoś uczy, choć Jego uczniowie wtedy nie mogli tego zrozumieć. W 16 rozdziale Ewangelii Jana Jezus powiedział, że jest jeszcze wiele rzeczy, które On chce ich nauczyć, ale oni wtedy nie mogli ich pojąć. Nie mogli zrozumieć, ponieważ nie otrzymali jeszcze Ducha Świętego. Gdy Duch Święty na nich stąpił, ich oczy zostały otwarte. I jak czytamy w drugim liście do Koryntian, w 3 rozdziale, że jest zasłona na umysłach tych wszystkich, którzy są pod zakonem. Jest wiele rzeczy, których taki człowiek, czytając Pismo, nie jest w stanie zrozumieć. Ale czytamy, że gdy nawracamy się do Pana, który jest Duchem, ta zasłona zostaje zdjęta. Wtedy Duch Święty może wyjaśniać nam znaczenie tych wszystkich trudnych miejsc. I jeśli chcemy zrozumieć, na czym polega znaczenie tej zasłony, wystarczy, że porównamy ze sobą różne miejsca słowa. Jeśli otworzymy 10 rozdział listu do Hebrajczyków, wiersz 19 mówi nam, czytamy tutaj, że mamy wejście do miejsca najświętszego przez krew Jezusa Chrystusa. W Starym Testamencie arcykapłan brał krew baranka, który został zabity, i w dzień przebłagania wchodził z tą krwią do miejsca najświętszego. A my mamy wolność wejścia do miejsca najświętszego, gdzie jest obecność samego Boga, przez krew Jezusa, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest swoje ciało. A więc została otwarta droga do miejsca najświętszego. Kiedy otwiera się nową drogę, to można z niej korzystać, a nie tylko ją podziwiać. Ta nowa droga została otwarta, abyśmy z niej korzystali, a ta droga została otwarta, kiedy zasłona została rozdarta. I jak czytamy, ta zasłona to Jego ciało. W Nowym Testamencie słowo ciało jest używane na wiele różnych sposobów. Czasami odnosi się do tej cielesnej powłoki. Czasami odnosi się do naszej grzesznej natury, kiedy czytamy, że w naszym ciele nie mieszka nic dobrego. I czytamy, że Jezus przyszedł w podobieństwie grzesznego ciała, ale nie w grzesznym ciele. W Nim nie było żadnego grzechu. Czytamy, że to, co narodziło się, było święte i było Synem Boga. A więc nie było ani grzechu, ani grzesznego ciała w Jezusie. Ale miał ciało i o tym tutaj czytamy. Więcej, apostoł Jan mówi, że jeśli nie wyznajemy, że Jezus przyszedł w ciele, to jesteśmy pod wpływem ducha antychrysta. Jan powtarza to w swoim pierwszym liście, drugim i trzecim, że Jezus przyszedł w ciele. W pierwszym liście do Tymoteusza 3,16 czytamy o tajemnicy pobożności. Chrystus przyszedł w ciele. A więc jakie jest tutaj znaczenie ciała? W liście do Galacjan w 5 rozdziale widzimy walkę między ciałem a duchem. Ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. One są ze sobą w konflikcie, są sobie przeciwstawne, abyśmy nie czynili tego, co pragniemy czynić. Ciało skłania nas, byśmy robili to, co my chcemy robić. O tym czytamy w liście do Galacjan 5,17. Natomiast duch przeciwstawia się temu, abyśmy nie robili tego, co chcemy robić, ale co mamy robić? Mamy robić to, co Bóg chce, żebyśmy robili. I rodzi się pytanie, czy Jezus zmagał się z takim konfliktem w swoim życiu? Widzimy w ogrodzie Getsemane, że mówi do Ojca: Ojcze, nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz. Nie to, co jest mi miłe, ale to, co jest Tobie miłe. A więc To był ten element ciała w Jezusie, to co nazywamy moją wolą. Otwórzmy Ewangelię Jana, 6 rozdział. I tutaj mamy coś, co nazywam autobiografią Jezusa w jednym wierszu. Ten wiersz opisuje całe 33-letnie życie Jezusa na ziemi. Jana 6:38. Zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, innymi słowy, aby czynić to, co dyktuje mi moje ciało dyktuje mi moją wolę i ja się temu sprzeciwiam, a poświęcam całe moje życie, aby czynić wolę tego, który mnie posłał, mojego Ojca. Duch uśmiercił ciało w Jezusie. Innymi słowy, On uśmiercił Jego własną ludzką wolę. Nie było tam grzechu, ale Jezus miał to, co można nazwać moją wolą. I On musiał się temu przeciwstawić. Kiedy mówi, nie czynię mojej własnej woli, to znaczy, że zapiera się własnej woli. Sprzeciwiał się swemu ciału. To jest drugie znaczenie ciała w Jezusie. I to symbolizuje ta zasłona. Co więc zostało rozerwane w ciągu 33,5 roku życia Jezusa? Jego wola, jego samowola została zerwana. On nigdy jej nie czynił. A pod koniec życia powiedział, wykonało się. Co oznacza, że stawił czoła wszelkiemu pokuszeniu, aby pełnić swoją własną wolę, jak każdy człowiek, i Jezus tego nigdy nie zrobił. Jezus był kuszony na różne sposoby, ale nigdy się nie poddał pokuszeniu przez moc Ducha Świętego. I ta zasłona mogła być rozdarta. Ta nowa droga przez Jego ciało, czyli Jego samowolę, tego się Jezus wyparł i to zostało zniszczone i On pełnił tylko wolę Ojca i taka droga została teraz otwarta przed nami. I my możemy iść teraz tą drogą. Jaka to jest droga? Droga zapierania się dzisiaj naszego ciała. Zapieranie się samego siebie. Jezus powiedział, że jeśli ktoś chce iść za Nim, musi się zaprzeć samego siebie. Co oznacza, że Jezus też zaparł się siebie. Jakże inaczej mógłby powiedzieć, naśladujcie mnie. On tego dokonał i ja mogę go naśladować. Te wszystkie miejsca się uzupełniają i to nazywamy drogą krzyża. Nowa i żywa droga. To nie są tylko drzwi, ale to jest droga. Nowa i żywa droga. Jest żywa, ponieważ idąc nią doświadczasz życia i jest nowa, ponieważ jest ciągle świeża. Każdego dnia jest coś świeżego, nowego. I jest to droga życia. Nawet jeśli umrę, to będę żył. I prowadzi mnie do Bożej obecności. I widzimy, że to, co uniemożliwiało człowiekowi zbliżenie się do Boga, to była jego własna wola. Kiedy Adam i Ewa postanowili postąpić według swojej własnej woli, oddalili się od Boga. Jezus przyszedł i poszedł zupełnie w inną stronę. On nigdy nie wypełniał swojej własnej woli. W liście do Rzymian 15:3 czytamy, że Chrystus nigdy nie miał upodobania w sobie samym. W ten sposób zasłona została rozdarta. My mamy wybór. Bóg nikogo nie zmusza. Mamy wybór. Jeśli chcemy żyć w bezpośredniej obecności Boga, możemy tam przebywać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jeśli tylko idziemy tą nową, żywą drogą. Takie jest znaczenie tej rozdartej zasłony z Ewangelii Mateusza, 27 rozdziału, wiersz 51. I ta droga jest otwarta dla nas wszystkich. I w ten sposób Bóg też może mieszkać w naszym duchu, gdyż, tak jak powiedziałem, w przybytku Bóg przebywał w miejscu najświętszym, które symbolizuje naszego ducha. Bóg nie mieszka w naszym ciele i w naszym umyśle, ale w naszym duchu. Kiedy mówimy, że Bóg przebywał w przybytku, to oznaczało, że przebywał w miejscu najświętszym. I kiedy mówimy, że to ciało jest świątynią Ducha Świętego, to Duch Święty mieszka w miejscu najświętszym, czyli w naszym duchu. Ale pomiędzy duszą a duchem jest ta zasłona, która się nazywa moja wola. I jeśli pozwolę Bogu zniszczyć moją wolę, może uczynić mnie duchową osobą. Zrozumienie prawdy w moim umyśle nie czyni mnie duchową osobą. Przeżywanie intensywnych emocji nie czyni mnie osobą duchową. Kiedy poddaję moją wolę Bożemu Słowu, wtedy staję się duchowym człowiekiem. Tak jak Jezus powiedział, że człowiek może zrozumieć to, co ja mówię, ale jeśli tego nie czyni, jego dom jest budowany na piasku. Ale gdy to czyni, czyli zapiera się własnej woli i robi to, co Bóg każe, wtedy jego dom jest budowany na skalę. A tą skałą jest Chrystus i posłuszeństwo Chrystusowi. I to jest droga, którą Bóg chce, aby wszystkie Jego dzieci szły. To jest nowa i żywa droga. W przypowieści z Mateusza 7 rozdziału, gdzie Jezus mówi o mądrym i głupim człowieku, pod koniec kazania na górze Jezus mówi takie słowa. I pozwólcie, że zastosuję je do tego, o czym właśnie mówiłem. Każdy więc, kto słucha tych moich słów, w naszej osobowości nasza dusza składa się z umysłu, emocji i woli, a wola jest drzwiami do ducha. To jest ta zasłona. Moje emocje i moja wola to moja dusza. Jeśli tylko umysłem rozumiem Boże Słowo, jeśli emocjonalnie jestem poruszony przez Boże Słowo, to i tak Boże Słowo nadal nie dociera do mojego ducha, dopóki nie poddam mu swojej woli. I czytamy tutaj, że ten, który słucha moich słów i wykonuje je, to oznacza, że rozumie i może jest podekscytowany, ale co więcej, czyni to. Wtedy buduje na opoce. Ale jeśli tylko rozumie, wiersz 26, może być nawet podekscytowany, ale nie wykonuje tych słów. Nadal buduje na piasku. A umysł i emocje to piasek. Boże Słowo musi przejść przez piasek, aż uderzy w skałę. Wtedy jesteśmy niewzruszeni. To samo Jezus powiedział wcześniej w tym 7 rozdziale, wiersz 21. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca. Co to znaczy? Kiedy człowiek mówi, Panie, to znaczy, że używa swego umysłu. Wierzy, że Jezus jest Panem. Ale kiedy mówi, Panie, Panie, jest podekscytowany. Jego emocje się manifestują. Ale nadal nie wchodzi do Królestwa. Dopiero kiedy podda Bogu swoją wolę. Mówienie Panie czy Panie, Panie to nie wystarczy. Dopiero posłuszeństwo, kiedy wola zostaje złamana, wtedy Bóg może mieszkać w naszym duchu. I to działa wszędzie. W całej nauce Pisma widzimy, że brak poddania Bogu naszej woli uniemożliwia nam stanie się duchowymi ludźmi. I dlatego w chrześcijaństwie widzimy dwie grupy. I to są ludzie, którzy twierdzą, że odseparowali się od tych martwych denominacyjnych kościołów i jedna z tych grup skupia się na studiowaniu słowa. Jak pójdziesz na ich zgromadzenia, zawsze studiują pisma, nauczają pisma i mają wielką znajomość pisma. Kładą akcent na umysł. I inna grupa, reagując na to, mówi, to jest martwe studiowanie. My chcemy więcej emocji. Mają dużo emocjonalnych piosenek, klaszczą, grają na perkusji, robią dużo hałasu i skaczą jak prorokowie Baala. I jest mnóstwo emocji i myślą, że to jest duchowość. Ale to nie jest duchowość, tylko emocje. A gdzie są zbory, które mówią, że musisz zaprzeć się z własnej woli, zaprzeć się samego siebie? Wtedy dopiero budujesz na skalę i powinieneś być częścią takiego kościoła. Nie jesteśmy przeciwni intelektualnemu zrozumieniu. Ja wierzę w studiowanie i badanie pism, dlatego prowadzimy to studium biblijne. I nie widzę nic złego w przeżywaniu różnych emocji, kiedy czytamy pismo. Mam nadzieję, że jesteś emocjonalnie podekscytowany, rozważając ze mną pismo. Ale naszym ostatecznym celem jest to, byś zaparł się własnej woli i abyś czynił wolę Boga. W innym wypadku nigdy nie staniesz się duchową osobą. Taki jest cel rozerwania tej zasłony. To jest miejsce, do którego Bóg chce nas doprowadzić, gdzie Chrystus jest prawdziwie Panem, a nie tylko mówimy słowa, że jest Panem. I to nie są tylko emocje, ale posłuszeństwo, posłuszeństwo Jego Słowu. Widzimy, że to słowo o posłuszeństwie dotyczące mądrego męża kończy kazanie na górze. Ktokolwiek słucha tych moich słów i wykonuje je. Zachęcam Cię, jeśli poważnie traktujesz to wszystko, co studiowaliśmy, pomyśl o tym, co Jezus mówi na temat budowania na skalę. Mateusza 7,24. Jeśli słuchasz moich słów i wykonujesz je, będziesz budował na skalę. To jest wąska droga, o której też Jezus mówił pod koniec kazania na górze. Jezus mówi, że musimy przejść przez wąską bramę i iść wąską drogą. To jest ta nowa i żywa droga. To jest ta wąska brama i wąska droga. I to się wiąże z tym wszystkim, co właśnie powiedziałem. Jeśli podchodzisz do tego poważnie, zachęcam Cię, byś przeczytał Mateusza 5, 6 i 7 rozdział. Przeczytaj wiersz po wierszu i zastanów się, czy jesteś temu posłuszny. Jakiś czas temu przyglądaliśmy się tym wierszom w naszym rozważaniu. Przeczytaj wiersz po wierszu i zastanów się, czy jesteś posłuszny wszystkiemu, czego nauczał Jezus. Jeśli tak będziesz postępował, będziesz niewzruszony. Twoje życie rodzinne będzie niewzruszone. Życie twojego zboru będzie niewzruszone. To jest życie posłuszeństwa. Posłuszeństwa Bożemu Słowu, które nie jest wystarczająco dzisiaj nauczane w Kościele. To jest oznaka naszej miłości do Chrystusa. W jaki sposób udowodnisz miłość Chrystusowi? Prowadząc życie misjonarza? Przez składanie ofiar? W liście do Hebrajczyków 10:5 czytamy: Bóg nie pragnie ofiar, ale pragnie ciała. Pragnie, abyś mu służył językiem, oczami, dłońmi. Takiego posłuszeństwa Bóg szuka. A Jezus powiedział, że jeśli mnie miłujesz, będziesz przestrzegał moich przykazań. Wielu ludzi rozumie miłość tylko na poziomie emocji, podekscytowania. Taka miłość kinowa między chłopakiem a dziewczyną. I myślą, że na tym polega miłość do Jezusa. To nie jest miłość do Jezusa, ponieważ Jezus powiedział, że dowodzimy miłości do Niego przez nasze posłuszeństwo. Jana 14:15. Jeśli mnie miłujecie, przestrzegajcie moich przykazań. Nie ma innej drogi udowodnienia naszej miłości do Niego. I także miłość braci. Jeśli nie miłujesz brata, którego widzisz, nie możesz też miłować Boga, który jest niewidzialny. To są dwa sposoby, w które mogę dowieść mojej miłości do Boga. Po pierwsze, przestrzegając Jego przykazań i po drugie, miłując brata, którego widzisz. Wielu braci, których widzimy, nie jest łatwych do miłowania, ale jeśli nie miłujesz braci, nie miłujesz Boga. A więc życie chrześcijańskie jest bardzo praktyczne. Wracamy do Ewangelii Mateusza, 27 rozdziału, gdzie jest mowa o krzyżu i w wierszu 57 czytamy, że gdy nastał wieczór, przyszedł bogaty człowiek z Arymatei imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. Należał do zgromadzenia Rady Faryzeuszów i był potajemnym uczniem Jezusa, podobnie jak Nikodem. I on poszedł do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wtedy Piłat kazał je wydać. Bóg ma świadków nawet w tych wysokich miejscach, którzy pomagają nam. Gdyby Piotr udał się do domu Piłata, strażnicy wyrzuciliby go i nie mógłby się zbliżyć do domu Piłata. Ale Bóg miał tego wpływowego człowieka Józefa z Arymatei i on pomógł w zdjęciu ciała Jezusa z krzyża. I tak samo jest dzisiaj. Bóg ma wpływowych ludzi, którzy pomagają ciału Jezusa dzisiaj. Dzięki Bogu za nich. Być może są potajemnymi uczniami. Nie są powołani do tego, żeby zakładać zbory, być apostołami jak Piotr, ale są użyteczni i pomagają ciału Jezusa w różnych okolicznościach. I czytamy, że Józef przyszedł, wziął ciało i owinął je w czyste prześcieradło i złożył je w swoim nowym grobie, który wykuł w skale i zatoczył przed wejście do grobu wielki kamień i odszedł. Tak jak było zapowiedziane, prorokowane w Izajasza 53 rozdziale, tam była zapowiedź umierających z nim grzeszników, i zapowiedź bogatego człowieka uczestniczącego w jego pogrzebie. Bóg troszczy się zarówno o biednych i bogatych, strasznych morderców i ludzi wpływowych. On nie wyklucza nikogo, a była tam Maria Magdalena i druga Maria, które siedziały naprzeciw grobu. Nazajutrz, czyli po święcie przygotowania, zebrali się Piłata najprzedniejsi arcykapłani i faryzeusze, mówiąc: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel jeszcze za życia powiedział, po 3 dniach zmartwychwstanę. I oni się tego obawiali. Wyobraźcie sobie, oni nie wierzyli w zmartwychwstanie, ale myśleli, że coś może się wydarzyć. Nie wiemy co. Może uczniowie przyjdą i ukradną ciało, a potem powiedzą, że on zmartwychwstał. Więc przyszli do Piłata i zrobili wszystko, co mogli, żeby grób był strzeżony przed jakąś napaścią, czy kradzieżą, czy czymkolwiek takim. I to bardzo dobrze, ponieważ dzięki temu mamy historyczne dowody, że nikt nie przyszedł i nie odsunął kamienia, i że uczniowie tam nie przyszli. I Bóg suwerennie tak zadziałał, że Piłat posłał tam strażę, a tamci prosili Piłata, aby zabezpieczył grób aż do 3. dnia, żeby czasem uczniowie jego nie przyszli, nie ukradli i nie powiedzieli ludowi: powstał z martwych. I będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze. I Piłat im rzekł: macie straż, idźcie, zabezpieczcie, jak umiecie. Poszli więc i zabezpieczyli grób, pieczętując kamień i zaciągając straż. Nie tylko postawili tam strażę i rzymscy żołnierze stali na warcie, na zmiany, także 24 godziny na dobę byli tam jacyś żołnierze, którzy nie spali, ale strzegli tego grobu. Wystarczyłby jeden żołnierz, żeby odgonić uczniów, ale tam było kilku żołnierzy, którzy cały czas pilnowali tego grobu. I dodatkowo zapieczętowali jeszcze kamień, także gdyby ktoś go odsunął, pieczęć zostałaby złamana. Bóg w swojej suwerenności potwierdził, że zmartwychwstanie nie było oszustwem. To wszystko, co Piłat zarządził, było suwerennie zaaranżowane przez Boga, aby historycznie dowieść, że uczniowie nie skradli ciała Jezusa. Rzymskie władze rozkazały strzec grób, aby nikt nie ukradł ciała Jezusa. To nie był jakiś zwykły cmentarz, z którego można było łatwo ukraść jakieś ciało. W innym wypadku ludzie mogliby opowiadać przeróżne historie, ale Bóg pozwolił, żeby to wszystko się stało, tak aby były dowody na to, że zmartwychwstanie było nadprzyrodzonym wydarzeniem, którego źródłem jest Bóg. Tutaj widzimy suwerenność Boga. Jeśli nasze życie jest poddane Bogu, Bóg robi wszystko ku naszemu dobru i ku Bożej chwale. Bóg nad tym czuwa i to determinuje. I będziemy kontynuować w naszym kolejnym odcinku.